Jerzy Raducha w 2007 roku był tym, który czuł oddech odpowiedzialności za The Tall Ship Race 2007, a potem 2013, a potem 2017.
21 też było, bo odwołaliśmy, a byliśmy prawie gotowi.
A już byliśmy gotowi.
Tak.
W mieście legenda jest, która mówi, że Jerzy Raducha to pomysłodawca finału w Szczecinie, The Tall Ship Races.
Wiesz co, ta historia sądzę, że jest dosyć ciekawa i taka, powiedziałbym, nawet z dreszczykiem. Bo to był chyba styczeń 2004 roku, jak takie zamieszanie zrobiło się w sekretariacie i koleżanka do mnie przyszła i mówi: słuchaj, ktoś dzwoni z Wielkiej Brytanii, czy porozmawiasz? No i oczywiście, przełącz mnie. No i okazało się, że po drugiej stronie, mogę dzisiaj powiedzieć, że to już jest kolega, przyjaciel, nie pracujący już w STI, Peter Newell, wielka, wielka postać STI, emerytowany oficer brytyjskiej marynarki wojennej, człowiek, który urodził się w Indiach, stąd jego na przykład zachwyt nad Bombajem, twierdził, że to jest jedna z lepszych hinduskich restauracji w tym rejonie Europy. No i on mnie zapytał, co by Szczecin powiedział, gdyby został organizatorem regat The Tall Ship Races. Muszę powiedzieć, że miałem wtedy pustkę w głowie. Przeleciały mi różne wydarzenia przez głowę, ale akurat The Tall Ship Races nie zaistniały w niej.
Ale nie przyznałeś się, że
ale
nie
na wiesz, wszelki
co
wypadek, tak. Powiedziałem, że chętnie do tego przystąpimy. Peter obiecał, że w ciągu kilku dni otrzymamy draft kontraktu na organizację tego przedsięwzięcia. I tak rzeczywiście się stało. Chyba nie przyszedł drogą mailową, bo to jeszcze nie były te takie czasy. To były czasy wczesnokomórkowe. I otrzymaliśmy ten draft kontraktu. Odbyła się rozmowa z panem prezydentem Jurczykiem. Prezydent wyraził zgodę, żebyśmy skierowali na Radę Miasta stosowne...
Żeby spróbować o tym porozmawiać.
I porozmawiać, ale po rozmowie stwierdził, że to jest chyba dobry pomysł. W czerwcu przyjechała do Szczecina duża grupa przedstawicieli STI, żeby zobaczyć to miasto. I wtedy przeżyli takie jedno chyba z największych zaskoczeń, bo struktura własnościowa nabrzeży wydała im się tak skomplikowana, że tą imprezę uznali, że będzie bardzo ciężko zorganizować. Bo przypomnę, że po stronie Wałów Chrobrego właścicielem części nabrzeży była firma córka PŻM-u, była Akademia Morska, wtedy jeszcze Akademia Morska. Po drugiej stronie to była firma zajmująca się przeładunkami. W związku z tym zażądali od nas, żeby wszyscy właściciele poszczególnych odcinków nabrzeży zgodzili się na przyjęcie tej imprezy. I powstało takie porozumienie, gdzie wtedy Port Rybacki Gryf, pod nim się podpisał właściciel nabrzeża Starówka, PŻM, Polsteam, Akademia Morska i oczywiście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jako w ogóle gospodarz całego portu. Tam byli jeszcze inni uczestnicy, bo oczywiście było miasto, był marszałek, był wojewoda, Zachodniopomorski Związek Żeglarski, także tych podmiotów było dużo. Temu wszystkiemu towarzyszyło porozumienie o pogłębieniu. Akwent ten, w momencie kiedy je podpisywaliśmy, nie nadawał się do przyjęcia szczególnie dużych jednostek, w związku z tym musieliśmy...
A wiemy, że to jest zawsze duża atrakcja, nie?
Tak, dokładnie. I potem było takie porozumienie ogólne, gdzie bardzo wiele podmiotów, te, które wymieniłem i jeszcze inne, stwierdziły, że organizacja tego przedsięwzięcia w 2007 roku może być świetnym działaniem takim promocyjnym miasta, szkoleniowym. Do tego powstała oferta, gdzie bardzo, bardzo ważnym elementem, w związku z tym, że Tall Shipy to jest generalnie edukacja dzieci, młodzieży na pokładach żaglowców. I wtedy przez kilka lat już istniał w Szczecinie system edukacji morskiej dzieci i młodzieży. Coś, co zachwyciło Anglików, bo przecież ta edukacja odbywała się od poziomu przedszkolnego do poziomu szkoły średniej. W związku z tym brała w niej udział cała paleta wiekowa dzieci i młodzieży. Program był bardzo wszechstronny, bardzo bogaty. I pamiętam, że potem w roku 2006 roku był na konferencji, która odbywała się w Szczecinie. Był prezentowany jako jeden z elementów programu tej konferencji. Tym wszystkim porozumieniom towarzyszyła właśnie oferta uwzględniająca wszystkie zalety miasta, duża informacja o mieście kilka pięknych, panoramicznych zdjęć tego terenu, akwenu, wykonanych przez pana Marka Czasnojcia tym takim szerokim obiektywem.
I przy okazji się okazało, że nie jedna osoba na nowo odkryła, jak piękny Szczecin w tym rejonie jest.
Ja sądzę, że my ciągle odkrywamy ten Szczecin, bo przecież podczas wielu, wielu imprez, które organizowaliśmy na tym terenie, wysyłaliśmy szczecinian w rejsy i statkami, i kajakami, i wszyscy zawsze wracali szeroko otwartymi oczami.
To mówili, u nas?
Jaki piękny jest ten Szczecin, przecież my mamy prawie Amazonkę. Dokładnie tak było. No i ta oferta miała trafić do STI, jak dobrze pamiętam, albo we środę, albo we czwartek, dlatego że w sobotę rozpoczynało się takie duże posiedzenie takiego zamkniętego komitetu,
który
miał zadecydować, które porty ostatecznie będą portami gospodarzami w roku 2007. I tu pojawia się taki moment ekscytujący bardzo. Ta przesyłka miała trafić za pośrednictwem niewymienionej dzisiaj z nazwy światowej sieci, która dystrybuuje korespondencję, paczki po całym świecie.
I klaps, nie dochodzi.
Tego nie wiedzieliśmy jeszcze. I pamiętam, że w piątek byliśmy w Filharmonii i po koncercie mówię, zadzwonię do Petera Newella i zapytam,
czy mają
tą przesyłkę na swoim biurku. Jeden telefon, drugi telefon, w końcu Peter odebrał ten telefon i pytam go, jakie wrażenie na nim zrobiła przesyłka. Po drugiej stronie telefonu cisza. Peter mówi w końcu, słuchaj, my nie mamy żadnej przesyłki. I tu się rozpoczęło. Poprosiłem żonę i kolegów, żeby pojechali już do domu, nie czekali na mnie. I rozpoczęło się śledzenie tej przesyłki. W związku z tym, że miała trafić pocztą lotniczą, no to uznaliśmy, że może wyleci z Goleniowa. Telefon na lotnisko w Goleniowie skierowano mnie na lotnisko w Warszawie. Lotnisko w Warszawie, siedziba tejże firmy, skierowała mnie do następnego miasta w Europie, do stolicy jednej z państw. I tam, gdy podałem numer przesyłki, uprzejma pani poinformowała mnie, że i owszem, ta przesyłka znajduje się w Wielkiej Brytanii, ale na lotnisku Heathrow. Na moje pytanie, czy jest szansa, że będziemy mogli ją w jakikolwiek sposób wydobyć, pani powiedziała, że nie wiem. Podała mi numer na lotnisko Heathrow do siedziby firmy i zadzwoniłem tam właśnie z takim pytaniem, czy mogą ją wydać osobie, która się zgłosi,
żeby
sama odebrała sobie tą przesyłkę. Pan powiedział, że absolutnie nie ma takiej możliwości, że ta przesyłka zostanie w poniedziałek dostarczona do siedziby. Na moje pytanie, dlaczego nie wtedy, kiedy był uzgodniony termin, odpowiedział, że problemy na łączach, w przelotach samolotów i tak dalej, i tak dalej.
No ciekawe, czy by karę chętnie zapłacili. No, ale to już jest inna rzecz.
Do dzisiaj mam te wszystkie połączenia te połączenia telefoniczne, billingi zostały zrobione. No i co się okazało? W związku z tym, że ta przesyłka nie trafiła w ręce adresata, dowiedziałem się od Petera, kiedy leci do Kopenhagi, bo to w Kopenhadze miało być to posiedzenie, ale nie zapytałem go, w jakim hotelu będą obradowali. Wróciłem do pracy rano. No i zaczęła się wędrówka po hotelach, co biorąc pod uwagę stan internetu w tamtych czasach, też nie było rzeczą prostą. Telefon do jednego, drugiego i w końcu do głowy mi przyszedł hotel, w którym kiedyś odbywało się jedno ze spotkań. Uprzejmy pan powiedział, że i owszem, będzie to spotkanie, podał mi numer faksu i przystąpiłem do wysyłania faksu.
Cała oferta była faksowana?
Cała oferta miała gdzieś koło 90 stron.
No właśnie mówię.
I była wykonana na specjalnie przygotowanym papierze, który zawierał element starego obrazu Szczecina z XVI albo XVII wieku i miała kolor taki ochry, o różnych odcieniach. Po wrzuceniu na faks...
Nie miała już tych pięknych odcieni.
Ale po wrzuceniu na faks okazało się, że te łącza nie są łączami takimi jak dzisiaj, tylko tak... Jedna strona przechodziła przez około 10-12 minut, w zależności od ilości tekstu i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie szybko policzyłem...
Nie zdążę.
To większą część dnia musiałbym spędzić na wysyłaniu tego faksu. W związku z powyższym zrobiłem szybciutko ksero. Ksero już było w kolorach biało-szarych. Obciąłem dolną część tejże strony, żeby tego obrazu nie było, który powodował ogromne zwolnienie przesyłu. I tak pocięta i przygotowana oferta została wysłana. No i w poniedziałek nasi polscy koledzy, którzy uczestniczyli, przedstawiciele STAPU Sail Training International Poland, zadzwonili i powiedzieli: możemy ci nieoficjalnie powiedzieć, że Szczecin będzie portem finałowym tychże regat. A oficjalne potwierdzenie tego, że Szczecin będzie tym portem finałowym, miało miejsce na konferencji STI, która odbyła się w Barcelonie. I wtedy przy ogromnym aplauzie przede wszystkim Gdyni, która była takim naszym wspierającym, zostało ogłoszone właśnie, że Szczecin będzie portem. Ogromnie się z tego powodu cieszyliśmy. W tej wyprawie do Barcelony towarzyszyli nam koledzy z Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego. Także radość była wielka, że od tego momentu właściwie możemy rozpoczynać pracę i przygotowywać się do regat. Ja sądzę, że dobrym momentem do tego, żeby szczecinianie przypomnieli sobie, jak ten rejon i miasto wtedy wyglądało, jest ostatni artykuł podsumowujący tegoroczne wydarzenie Andrzeja Kraśnickiego w Wyborczej, gdzie Andrzej pokazuje zdjęcia z roku 2006 bądź 2007, stan nabrzeża Starówka, gdzie szyny kolejowe musieliśmy przykrywać deskami, żeby publiczność mogła się bezpiecznie poruszać, gdzie jeszcze tuż przed regatami leżały sterty węgla i koksu, które trzeba było wyekspediować, magazyn, który stał na tym nabrzeżu, którego już dzisiaj nie ma. Także to nasza dzisiaj rozmowa to jest też taki powrót do przeszłości, wspomnienie troszeczkę z łezką w oku, że w tych naprawdę trudnych warunkach udało nam się tą imprezę przeprowadzić przy rekordowej liczbie jednostek, która wtedy do Szczecina przypłynęła, bo ta liczba ocierała się o 100, a ostatecznie bodaj 92 jednostki zacumowały.
Jeszcze wtedy też pamiętajmy, że nie tylko ci, którzy brali udział w finale regat, ale też na przykład stare jachty, takie historyczne, przyjechały. Tutaj było jakby kilka elementów się wtedy zbiegło.
Tak.
No i na tym wszystkim, bo też opowiadamy, proszę Państwa, o naszej książce do posłuchania, czyli o Dziewicach do Boju Moniki Szwaj, i stąd to wspomnienie o regatach, bo przecież ona się troszeczkę, te regaty w tle, nawet to przygotowanie do regat się tam w tej książce odbywa. Ta historia jest ci znana, to nie jest taka historia, znaczy może oczywiście Monika ją przetworzyła całkowicie, ale tam dużo, nie chcę powiedzieć prawdy jest, ale dużo tych tollshipów jest tam dużo tej opowieści jest.
Ja sądzę, że jeszcze, jeśli pozwolisz, jeszcze wrócimy do tych jednostek, które wtedy przypłynęły do Szczecina. To byli nasi goście z Holandii, między innymi, którzy wcześniej rozpoczęli przypływanie do Szczecina na dni morza. To były cudne jednostki holenderskie z niezwykłymi ludźmi i na jednym z filmów, który powstał wtedy, oni na harmonijce grają hymn Polski i śpiewają to. Zosia, która była moją koleżanką, z którą przygotowywaliśmy te regaty, kiedyś spotkała ich gdzieś w którymś z portów i napisała im polską transkrypcję hymnu polskiego. Oni się tego nauczyli i odegrali go jeszcze drugi raz na spotkaniu pierwszych, drugich oficerów, które wtedy odbywało się w namiocie na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, wprowadzając w zachwyt i Polaków, i tych, którzy tam byli. To był taki niezwykły gest chyba podziękowania też za to ciepłe przyjęcie. Natomiast wracając do Moniki. Monika to była taka w ogóle niezwykła postać, chyba zakochana po uszy w darze, która kiedyś mi powiedziała, że żeby napisać książkę, wykupuje sobie rejs na pokładzie daru, odcina się wtedy od wszystkiego, zamyka w kajucie i pisze. Oczywiście brała też udział w życiu załogi. I oczywiście ten rok 2007 i postaci, które tam odmalowała, tak, one znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. i w ludziach, którzy jej na tym pokładzie towarzyszyli, których i lubiła, a może nawet więcej niż lubiła.
Niektórzy mówią, że na przykład jeżeli chodzi o pana kapitana, ja nie chcę tutaj za dużo zdradzać z książki, bo mam nadzieję, że to nasze czytanie państwa zachęci bardzo do tego, żeby przeczytać nie tylko wątek Aliny, ale też całość. Ale wszyscy mówią, że kapitan Mokrzycki to ten jeden przystojniak, którego wszyscy znają.
Och, było wielu bardzo przystojnych sądzę.
Znaczy tam nie było przystojnych, tak. Nieprzystojnych.
Wszyscy byli absolutnie wyjątkowi, bo ja miałem przyjemność właściwie poznać wszystkich komendantów tej jednostki od roku 2004 z legendarnym Leszkiem Wiktorowiczem, którego poznałem w absolutnie niezwykłych okolicznościach. Ale z tego powodu, że może słuchają nas młodzi ludzie, nie będę o nich opowiadał. Ale to była postać absolutnie niezwykła. Człowiek, wielki kapitan, który zasłynął między innymi tym niezwykłym wpłynięciem pod żaglami do Sydney w czasie spotkania żaglowców, które tam się odbywało. Ale też wielki nauczyciel całych rzesz młodych nawigatorów, młodych żeglarzy. Wielka, wielka postać na pokładzie tej jednostki. Po nim było krócej albo dłużej bardzo wielu komendantów, ale z całą pewnością wszyscy byli doskonałymi żeglarzami, doskonałymi rozmówcami i z całą pewnością może cechy kilku Monika zebrała w tą jedną postać.
To, co najlepsze zebrała.
Zebrała z całą pewnością to, co najlepsze. Ja sądzę, że w ogóle warto do tej książki sięgnąć. I ją przeczytać, żeby też poczuć nastrój tego, co na pokładzie żaglowca się dzieje, bo to jest absolutnie niezwykły świat, trochę zamknięty z tego powodu, że może tam płynąć tylko określona liczba członków załogi, ale ja byłem bardzo często pytany, czy na darze młodzieży można popłynąć. Oczywiście, że można popłynąć. Jest kilka kabin pasażerskich i kontaktując się z działem armatorskim dzisiaj Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, można taki rejs sobie wykupić. Wiem, że kilku moich kolegów korzystało z takiej możliwości. DAR to jest w ogóle jednostka bardzo otwarta na ludzi i przypuszczam, że to jest jeden z powodów, dla których Monika za tą jednostką przepadała i plotła ją na łamy swojej książki, swojej powieści.
A trzeba też przyznać, że tych opowieści, które mają jakąś konkretne wydarzenie w tle, nie ma tak dużo. Ja mam też takie wrażenie, że no, oczywiście trudno nazwać Dziewicę do boju książką marynistyczną, nie histeryzujmy, nie przesadzajmy, ale myślę, że...
Nie jest to znaczy kapitan.
Tak, że jednak trudno takie opowieści, które mają, które są tak bardzo inspirowane pewnymi wydarzeniami charakterystycznymi dla miasta, że jesteśmy je w stanie tu i teraz posadowić, że już one na zawsze zostaną w naszej pamięci, prawda?
Sądzę, że masz absolutną rację i właściwie... Chyba twórczość tylko Borcharda jest tak bardzo inspirowana tym żeglarskim, morskim światem i to, co pisał, właściwie działo się tylko wokół tego. Natomiast szczecińskich przykładów chyba poza Moniką...
Trudno szukać.
A tak naprawdę ja sądzę, że gdyby może pani Pol pokusiła się o napisanie pozostałych części, czy kapitanów, czy żeglarzy i zechciała napisać taką historię i tollshipów, i z lotu oldtimerów, do czego się kiedyś, jak mi przyznała,
szykowała,
to może to byłoby ciekawe i fascynujące. Myśmy jeszcze pracując w Centrum Żeglarskim popełnili taką książkę, która nazywała się O żaglowani. Ale jest to historia reprezentacji Szczecina na te regaty i muszę powiedzieć, że jako ojciec czytając ją, muszę powiedzieć, przeżywałem takie momenty ogromnych wzruszeń, bo tamci młodzi ludzie opowiadali historie bardzo prawdziwe, historie wzlotów swoich, upadków, przeżyć, przyjaźni, miłości, małżeństw, które tam się pojawiły. I one są takie bardzo prawdziwe. Mówię, pamiętam taką opowieść młodej uczestniczki, gdzie był alarm do żagli, po tym alarmie położyła się do koi, potem jest drugi, trzeci alarm do żagli, już nie zdejmuje sztormiaka, czeka na czwarty, piąty i one się tam pojawiają. Było kilka takich rejsów i na pokładzie Fryderyka Chopina i Daru, kiedy faktycznie ci młodzi ludzie przez bardzo długi czas nie odpoczywali, bo warunki pogodowe były takie, że trzeba było ciągle brasować żagle i nie było momentu na ten odpoczynek. Rok 2012, który był dla Fryderyka Chopina i dla Daru wyjątkowy, przez Biskaję z La Coruni do Dublina w okrutnych warunkach płynęli. Ale zakończyło się to wszystko sukcesem, bo wtedy po raz pierwszy Fryderyk Chopin zdobył tą najważniejszą nagrodę dla żaglowców klasy A, Cape Horn Trophy, fragment skały z hornu, a Dar Szczecina był zwycięzcą w swojej kategorii. Także ta książka istnieje, jest, można ją przeczytać. Oczywiście otrzymali ją wszyscy reprezentanci Szczecina, a to jest ogromna grupa ludzi, około 1500. Aż mi się wierzyć nie chciało, jak to podsumowaliśmy, pisząc tą książkę, że aż tak wielu młodych Szczecinian wzięło udział w regatach.
Na zakończenie chciałabym, żebyśmy, no nie wiem, trochę, żebyśmy poparł tą tezę, bo ja mam wrażenie, że od Tulshipów, od tego pierwszego finału w 2007 roku, to nie tylko Monika, że tak powiem, została zapłodniona, jej wyobraźnia się rozbudziła i dzięki temu mamy Dziewicę do boju właśnie z Tulshipami w tle, ale w ogóle nasze myślenie o szczecińskim, o Szczecinie jako mieście nadmorskim zmieniło się, że my dzisiaj trochę inaczej patrzymy też na nasze miasto. Ten wiatr od morza, który tutaj dociera, my go czujemy. Prawda?
Ja pamiętam taką audycję, czy nagranie, które Radio Szczecin popełniło po Tulshipach, a składające się z bardzo wielu telefonów mieszkańców Szczecina do radia. I te głosy, które były głosami entuzjazmu, zachwytu, podziwu dla samej imprezy, one były takie bardzo budujące. Ja sądzę, że od tamtego momentu, gdzie właściwie od wielkiej niewiary, czy podołamy temu zadaniu, po zachwyt nad organizacją, nad samą imprezą, przerodził się w takie działania miasta, prezydenta miasta, w coś, co my między sobą nazwaliśmy małym efektem barcelońskim, gdzie nagle pojawiła się możliwość przebudowy bulwarów po stronie Łasztowni, bulwaru Piastowskiego, bulwaru Gdyńskiego i potem już samej Starówki, kiedy zdecydowano się na wyburzenie tego magazynu, kiedy powstał port jachtowy z Wyspą Grodzką, którą szczecinianie kupili. I teraz ta wiadomość świeża sprzed samych Tulshipów, miasto przejęło nabrzeża po stronie Wałów Chrobrego. W związku z tym należy oczekiwać, że ta druga strona też się stanie. Bardzo przyjazna, bardzo piękna, zagospodarowana. Ale to jest także efekt rozbudowanego szkolenia dzieci i młodzieży w Szczecinie, tego żeglarskiego. Centrum żeglarskie odbudowane, przebudowane z piękną mariną.
Stworzone prawie też, nie chcę powiedzieć, tak, w ostatnich latach niemal na nowo.
Dokładnie tak. W związku z tym tych efektów, które nastąpiły po pierwszych, drugich Tulshipach, trzecich, jest, sądzę, że bardzo, bardzo wiele. I sądzę, że jako szczecinianie też uwierzyliśmy, że jesteśmy zdolni do przygotowania imprezy na światowym poziomie. To, że kiedyś Christer Samuelsson z STI powiedział, że Szczecin, a może to był Peter Newell, wyznaczył taki złoty standard organizacji tej imprezy, mając na myśli sposób przyjęcia załóg, oficerów łącznikowych, grupę ludzi, która jest szalenie bliska mojemu sercu, bo ci ludzie oddają swój czas, emocje nam jako organizatorom i załogom, które do nas przypływają. To wszystko tworzy taką sumę i kulę śnieżną chyba, którą już w tej chwili ciężko zatrzymać. Oczywiście jest pytanie, czy prezydent miasta zdecyduje się na organizację następnej imprezy w roku 2020. 1938.
Jak sam nam powiedział, ciekawe, czy nam dadzą.
Jak nie wypełnimy kuponu, to nam nie dadzą. W związku
jak
z
nie
tym,
spróbujemy.
Jak nie spróbujemy. Także czekamy pewnie wszyscy. Będziemy ciekawi, jaką decyzję prezydent w tej sprawie podejmie. Tegoroczna impreza z całą pewnością ciekawa, interesująca, świetnie zorganizowana przez moich kolegów i z Żeglugi Szczecińskiej, i z Centrum Żeglarskiego, i ze Szczecińskiej Agencji Artystycznej, przy współpracy z ogromnym zespołem tych profesjonalistów, agentów, holowniki, pilotów, ludzi, którzy tą imprezę właściwie już mają trochę we krwi.
Także no i sądzę, jak się pięknie miasto przez ten czas zmieniło i być może dzisiaj jest jakaś Monika Szwaja druga, która pisze kolejną powieść, którą za kilka lat będziemy mogli Państwu też przedstawić, z Starshipami w tle, bo ona, widać, ta impreza zapłodniła naprawdę wielu i dzisiaj łatwo jest powiedzieć, kocham ten piękny Szczecin.
Ja sądzę, że gdyby znalazł się taki autor, który zechce poznać oficerów łącznikowych, a wśród nich są ludzie absolutnie wyjątkowi.
Kto to wie, może coś się dzieje.
I tam byłoby bardzo, bardzo wiele tematów do napisania książki, z romansem i z miłością w tle.
Albo nawet na, że tak powiem, w pierwszym planie, też możliwe.
Oczywiście. No, jeśli Starshipy miałyby być tłem, to byłyby absolutnie najpiękniejszym tłem, bo mam na myśli dwójkę oficerów łącznikowych, którzy towarzyszą nam od roku 2007. Ludzie absolutnie niezwykli.
Czyli taka historia już jest, tylko trzeba ją opisać.
Taka historia już jest, tylko trzeba się do niej dogrzebać, trzeba porozmawiać z tymi ludźmi. I oczywiście jest jeszcze trzeci oficer łącznikowy, który towarzyszy nam w tychże przygotowaniach do regat. Nazwaliśmy go senior liaison officer, Piotrek Marski. Wielka, wielka i ciekawa postać. Także...
No to proszę pisarzy szczecińskich, do piór. A my za jakiś czas możemy tę książkę na naszej antenie, chociaż w części, także przeczytać. Jerzy Raducha to ten, który sprowadził finał The Tall Ships Races do Szczecina. Był naszym gościem, a Państwo codziennie po godzinie 11 mogą słuchać kolejnych odcinków Dziewic do boju Moniki Szwaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.